Pytanie jest o rozwój osobisty, zawodowy, duchowy. Co to jest osobowość? To już jest temat na cały cykl wykładów. Mój pomysł jest taki, że dotknę pewne problemy, trudności czy pewne zagadnienia, z którymi się stykamy, mówiąc o osobowości, no bo to mamy rozwijać naszą osobowość. Mamy rozwijać siebie, czyli to wszystko, co w sobie znajdujemy. Więc polecam te rzeczy, które w sobie znajdujemy, które wymagają czy oczekują rozwoju. Co z nimi zrobimy, to już inna rzecz. I w jaki sposób? Drogi są różne. Rozwój zawodowy pewnie w porównaniu z tymi dwoma jest najłatwiejszą sprawą. Nie mówię, że to jest łatwa sprawa, ale w porównaniu z takimi tematami jak duchowy, osobowy, to ten to jest nic. Więc pewnie łatwiej się zrobić. Rozwój duchowy. Trochę znowu dotknąłem tylko różnych zagadnień. Dlatego tak się asukruje, że przez to będzie nieco poza tym. Te przestrzenie bardzo się przenikają w nas. Nie jesteśmy w stanie tak siebie oddzielić. To był mój rozwój osobisty, a teraz będzie duchowy. Nie da rady. Po prostu jesteśmy jednością, więc nie da tych płaszczyzn. To mi najłatwiej łączyć zawodowo, choć to i tak nie da się w ten sposób. On jest i tak najszczęśliwszy. Więc przez to omawiając jako rzecz, można by po kolei wszystkie trzy, to się nie łączy w całość, albo trochę omawiając skakać, to będzie większy chaos, ale łapiemy wszystko. Coś za coś. Czym jest osobowość? Nie wiem. Są różne pomysły, różne teorie, każda chwyta jakby od innej strony i one wszystkie coś pokazują. Warto zebrać je wszystkie, bo każde pokazuje pewne aspekty, które w naszej osobowości, we mnie, w tobie się mieszczą. I żadne z tych aspektów nie jest wyczerpujące. Nie można sobie odrzucić, przynajmniej nie warto, innych teorii przyjąć jedną. Warto z każdej coś zaczerpnąć, każdy ma jakąś intuicję. Prześlizna się oczywiście po nich, no nie chodzi o to teraz, żeby każdy zanalizować, ale tu są punkty, w których najpierw możemy siebie odnaleźć. Dopiero jak się odnajdę, gdzie jest moja osobowość, kim ja jestem, to dopiero mogę zaczynać myśleć o tym, czy może ja niepotrzebnie ze sobą walczę, w sumie fajny jestem, czy może wybieram nie te kierunki, co trzeba, może rozwijam się tam, gdzie akurat niczego mi nie brakuje, znowu w cudzysłowie. Niektórzy mówią, że osobowość to jest pewien zespół cech, sposobów zachowań. To są teorie cech. Mamy jakieś cechy. Jakbym popatrzył, rozpisał moje cechy, to jestem ja, to jest moja osobowość. Z jednej strony tak, wszystkie jakieś horoskopy czasami też na tym bazują, czy jakieś inne takie, pozbieramy, ty masz takie cechy, ty takie. Ale wiemy, że to nie wyczerpuje, że jednak sam spis cech nie mówi o mnie. Tak jakby rozłożyć jakiś mechanizm na części. Opis poszczególnych części nie opisze całego mechanizmu. Czym innym jest suma części, a czym innym poszczególny. Więc nie jesteśmy tak prości, że to tylko kwestia czynników. Ale one oczywiście pokazują pewne aspekty zachowania, które pewnie będą u mnie często występować. Czyli inne, kogoś innego jeszcze inne, pewne układy cech. Są bardziej dynamiczne teorie, które mówią, że jesteśmy właśnie dynamiczną, jakąś dynamicznym mechanizmem funkcjonowania, realizowania jakichś popędów, potrzeb. I to wszystko w nas cały czas się zmienia, rusza i my gdzieś za tym próbujemy nadążać. Czyli za naszą osobowość odpowiadają nasze popędy, siły i to, jak sobie z nimi radzimy. Sposób myślenia o sobie. To, jaką mam osobowość, zależy od tego, co o sobie myśli. Bardzo ważna cecha, myślenie samemu sobie. Choćby mi wszyscy mówili, upraszczając, że jestem świetny, jak o sobie myślę, że jestem do niczego, to będę żył, jakby nie był do niczego. Nie dam się to tak łatwo przekonać. Więc myślenie o sobie jest ważnym elementem, który potem będzie pokazywał, czy sobie daje szansę na rozwój, czy nie, i czy słusznie się rozwijam. Mamy też pewne wyuczone formy zachowania. Wynikają z naszej historii. Część nas nauczono, część się nauczyliśmy sami z siebie albo z jakichś innych źródeł. To są takie bardziej behawioralne. Jest bodziec, reakcja, ktoś nas nauczył, jak psy Pawłowa. To nauczam się, że smakuje to, że nie smakuje to, że jest miłe, przyjemne. Jest coś na rzeczy, oczywiście to jest silne źródło naszych niektórych motywacji czy zachowań, ale nie jedyne. Humanistyczne teorie bardziej będą mówić o samorealizacji człowieka, potrzeby akceptacji. Teorie systemowe będą opowiadały, że człowiek funkcjonuje w złożonym systemie i tak funkcjonujemy w tym systemie, to jesteśmy my. Każda z tych teorii czegoś dotyka. Jak sobie popatrzymy później na typy osobowości, jakie się wymienia, większość z nas zna te typy, dlatego też przeskoczę, wcale nie opisując ich. Ale też pokazuje bogactwo tego, gdzie my się umieszczamy, że nie damy rady się wrzucić tylko zakwalifikować w jeden typ. Tylko trochę będzie w nas z tego typu, trochę z tamtego. Ze względu na siłę i szybkość reagowania, to jest chyba jedna z najstarszych z V wieku przed naszą erą. Sanguinik, melancholik, cholerek w flegmatach. Niby to już takie stare przeżytek, ale cały czas tego używamy. Cholerykiem jestem i tyle. Ze względu na kierunek, zakres aktywności społecznej, introwertyk, ekstrawertyk. Mógłby być bardziej schowany w sobie, do wewnątrz, mógłby być bardziej na zewnątrz. I dobrze sobie uświadomić, bo osoba, która jest bardziej zamknięta, trudno, żeby się katowała, oczekiwała od siebie wielkiego cały czas wychodzenia do innych ludzi, w taki sposób, jak to robią osoby bardziej ekstrawertyczne, bo się może zadręczyć niepotrzebnie. Lepiej uszanować to, co mam, najwyżej trochę zmienić, bo można w tym też zobaczyć, że to może się stać mechanizmem obronnym, pewną ucieczką. Mogę się zamykać w sobie, żeby uciec, mogę wychodzić do ludzi też, żeby w sobie coś zagłuszyć i uciec. Ze względu na usposobienie mogę być bardziej teoretykiem, ekonomistą, czy kimś, kto bardziej materialne rzeczy szuka, estetą, społecznikiem, politykiem, teologiem. Ze względu na oddziaływanie wychowawcze w dzieciństwie, jakiego doświadczyło, mogę być człowiekiem wychowanym, tudzież niewychowanym, człowiekiem pracy, zabawy, człowiekiem w jakiś sposób zaburzonym. Każdy z nas w jakiś sposób jest zaburzony. Niestety to się nagrało. Bo też nie ma osoby idealnej. Wszyscy jesteśmy wychowani jakoś. W jakiś sposób, nie mówię o makabrycznych rzeczach, ale w jakiś sposób poranionych rodzina. Nasi rodzice nie są idealni, nie byli wychowani przez idealnych. I w ogóle ideałów nie ma. Więc każdy z nas jakoś w jakichś miejscach jest rozstrojony. To jest natura człowieka. Nie jesteśmy jednakowi, tak jak nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które zwierzę na świecie jest najlepsze. Każdy jest jakoś dostosowany do swojego środowiska, w innym środowisku może sobie nie radzić. Ze względu na nasz styl życia wyróżnia się takie osoby jak bardziej twórcze, przeciętne, aktywne, negatywnie zdane na pomoc. Ze względu na nasilenie jakichś cech, może być neurotyczność, albo z drugiej strony stałość emocjonalna, ekstrawercja, introwercja, otwartość, ugodowość, sumienność itd. Ze względu na wykonywane prace, i tu już dotykamy trochę rozwoju zawodowego, to będzie miejsce, w którym z jednej strony mamy pewne typy osobowości, które pasują do pewnych rodzajów prac, a z drugiej strony pewne rodzaje prac jakby tworzą w nas pewne typy osobowości. To się nakręca nawzajem. Więc może być typ bardziej realistyczny. Rozwiązuje problemy, działa, praktycznie podchodzi do życia, szuka efektywności. Może być, czyli tamten taki bardziej pragmatyczny. Pewnie w takiej pracy najlepiej się będzie czuł. Idealnie, jak to współgra ze sobą, jak mam taki typ i w takiej pracy jestem. Ale wielu w naszych czasach nie da się. Czy nie zawsze się da pracować tam, gdzie byśmy chcieli i to może nam bardzo nie pasować, możemy się tu męczyć. Potem nie wiadomo, czy sama musimy zmienić, czy inna zmienić pracę, czy szukać jakiegoś środka, który w sumie nie rozwiązuje nic. Typ bardziej badawczy, który chce zrozumieć świat, prawa nią rządzące, analizuje myśli, podchodzi bardziej teoretycznie, Duża z tym często się wiąże inteligencja, też introwercja. Taki ktoś może całymi miesiącami, latami siedzieć, jakieś badania prowadzić, coś spisywać, ktoś inny nie da rady, nie usiedzie. Tym bardziej artystyczny. Cieszą mnie jakieś zamiłowanie piękna, twórczość, poszukiwanie nowych rozwiązań, kreatywność, wyobraźnia, abstrakcyjność myślenia, oryginalność itd. Artystów czasem widać nawet po odbiorze. Typ społeczny. Lubię prace, które mnie łączą z innymi ludźmi, w których jest dużo relacji, wspólnego działania. Może to być działalność charytatywna, jakieś wzajemne empatie, towarzyskość. Przedsiębiorczy. Dążę do osiągania własnych, wymiernych korzyści. Dążę do władzy, jakiejś kontroli, wpływania na innych. Funkcje kierownicze mogą to być całkiem dobre. Typ konwencjonalny lubi uporządkowany świat. Dąży do zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, trzyma się ustalonych reguł. Bardzo lubi ustalone reguły. Albo sam je tworzy, albo nie prosi. Jest w tym bardzo sumienny. W tych typach nie ma tak, że możemy sobie któreś nazwać śmiesznymi, a któryś włożyć jako idealny. Wszyscy teraz będziemy artystami. Albo przedsiębiorcami. Nie da rady. To jest całe bogactwo, więc jeżeli odnajdujesz się w jakimś typie bardzo dobrym, to być może stoisz pomiędzy jakimiś rodzajami. Nazywam nie po to, żebyśmy teraz jak w testach rozwiązujemy test i znajdujemy już wiem, kim jestem, ABC, wszystko nazywane. Nie, raczej żeby zobaczyć miejsca, które warto szukać. Niektórzy mówią, że nasza osobowość zależy od dzieciństwa. Te teorie są często takie deterministyczne. No tak, już zostałem wychowany, koniec. Dzieciństwo minęło, nie cofnę się, nie zmienię. W sumie to, że w tych teoriach jest dużo prawdy, to racja, bo dzieciństwo odcisnęło na każdym z nas jednak swoje piętno i to, czego się tam nauczyliśmy, to, czego doświadczyliśmy i te przyjemne i nieprzyjemne doświadczenia, w jaki sposób do końca życia idą za nami. Ale gdyby uznać, że już jesteśmy ukształtowani po okresie dzieciństwa, to w sumie co dalej? Już tylko jakoś wytrzymać do śmierci, już nic nie zmieniamy. W sumie bardzo by to było przykre, więc to, że nas dzieciństwo kształtuje, to jedno, ale to, że możemy to dzieciństwo później rozwijać dalej, to druga rzecz. Inaczej ktoś, kto by na przykład pochodził z rodziny, której był problem alkoholowy, mógłby się wyprzykreślić i powiedzieć, to już po mnie, ja już jestem naznaczony. A to nie jest prawda. Te osoby może być trudniej pewne rzeczy ustalić, ale to nie jest zamknięta droga. Świętość, zwłaszcza jak wchodzimy na obszar duchowości, to wyraźnie pokazuje. Święci byli tak różni, że tam się znajdzie nie jeden choleryk, introwertyk i w ogóle mnóstwo. Wszystkie te typy chyba się tam zmieszczą. Cała dama świętych to pokazuje. Jeden wybuchał, ojciec pił w konfesjonale, nie radził sobie z emocjami, z drugiej strony siedział cierpliwie całą godzinę. A jednocześnie do końca życia został sobą i potrafił dać w kość. I popatrzmy na wszystkich świętych, całe spektrum osobowości. Więc na pewne rzeczy może być w moim życiu za późno. Akrobatorium już nie zostanę, po jednej próbie bym się połamał, w szpitalu pewnie by już nie do poskładania by to było. Ale święty mogę być, nawet na minutę przed śmiercią mogę się nie stać. Więc jeżeli byśmy osobowość sobie zamknęli, wpadli w taki uznanie, że to już jest zamknięte, to szybko do rozpaczy może się doprowadzić. Nie dość, że od strony nawet psychicznej wszystko możemy zmienić, to jeszcze jak włączymy w to duchowość, to można powiedzieć, że tamto nawet w cudzysłowie, rozumiecie, skrót myślowy, nie ma znaczenia. Ale w dzieciństwie oczywiście wiele rzeczy się uczymy. Bardzo istotne, które potem się przełożą na nasze przeżywanie duchowości. Uczymy się najpierw dobrze odkrywamy w sobie, dziecko odkrywa w pewnym momencie, że lubi przyjemność, że ma w sobie jakieś potrzeby. Dziecko szybko odkrywa na szczęście, kiedy chce jeść. Gdyby tego nie odkryło, to mogłoby być straszne. Więc przyjemności w nas są czymś naturalnym i warto je szybko poznać i chcemy przyjemności. To nie jest nic złego, że ja lubię przyjemności. Dziecko uczy się jakoś rozpoznawać, komunikować swoje przyjemności i je zaspokajać. Trudno sobie wyobrazić dziecko, które od małego teraz postanawia, to ja zrezygnuję ze swoich przyjemności. Czasem biografie świętych, ale takie wypaczone, które miały dobrą intencję, ale cała reszta była zła. Próbowała tak osłonić świętych, że w zasadzie... Aż się przepraszam, nie, to się nagrywa, nie powiem. Delikatnie powiem to, nie strawne było. Na przykład jakiś święty, że już w dzieciństwie w piątki nie karmił się piersią matki, oczywiście pościł. Ja dlatego mówię, z jednej strony tak, bo to warto się zaśmiać, bo to jest śmieszne, z drugiej strony często takie coś nieświadomie nam się koduje i w zasadzie uważamy, że święty to nie powinien dążyć do przyjemności. Czyli jeżeli ja lubię przyjemności, lubię zjeść dobre ciastko na przykład, to akurat jest trafiony przykład, to może nie jestem święty, bo jako święty powinienem z każdego ciastka zrezygnować, w zasadzie nie powinienem lubić. Tylko jeżeli ja nie lubię tych ciastek, to co ja Bogu dam? Na czym by polegała moja asceza, jeżeli ja bym nic nie lubił? Poza tym Bóg mnie stworzył do przyjemności. Te przyjemności nie dziecko sobie wymyśla, ono je ma. Więc wszystko, co w sobie znajdujemy, to Bóg nas stworzył. W tym momencie możemy zacząć walczyć ze sobą. Panie Boże, to ja sobie wymyślałem w dzieciństwie, że chcę jeść, przepraszam Cię, żałuję tego kroku. To naznaczyło mnie już na całą resztę życia. Nie umiem z tego wyjść. To Bóg nas tak stworzył, bo chce zaspokajać nasze potrzeby. Więc wszystkie potrzeby, które odkrywamy w sobie, Bóg dał, żeby oczywiście nas prowadzić do większych rzeczy, wyższych, ale żeby nam podpowiedzieć, wiem, że jesteś głodny, chcę Cię nakarmić. Nie tylko tak fizycznie, ale jeszcze odkryjesz w sobie kiedyś inne potrzeby duchowe i też je chcę nakarmić, zaspokoić. Przyjdzie dzień, kiedy będziesz nasycony w pełni. Więc dobrze się cieszyć przyjemnościami. Ale dziecko szybko odkrywa, że nie wszystkie przyjemności może spełnić. Z niektórych musi czekać, płacze, chyba nie przychodzi. Niektóre potem w toku wychowania uczy się, że z tym poczekaj, najpierw ciacho będzie jak zjesz obiad. A tu już zjadłem część, to mogę, nie? Jeszcze zjedz to, jeszcze surówkę. Dziecko się szybko nauczy, że pewne przyjemności muszą odroczyć, zostawić na później. Nie od razu je spełni. Nie od razu będzie tak zwana gratyfikacja. Chce coś i od razu spełni. Nie. I w życiu duchowym to też jest istotne. Bo chcielibyśmy, wchodzę do kaplicy już wszystko, unoszę się nad ziemią, śpiewam, tańczę, w ogóle. A tu nic. Zasypiam. Zamiast unosić się, to jeszcze ciężej tej ziemi lgnę. Też w życiu duchowym warto się nauczyć, że będzie podobnie jak z tamtym rozwojem, nie wszystko od razu będziemy mieli, a niektóre rzeczy całymi latami będziemy dochodzić. Sam bym chciał wszystko naraz, więc... Dziecko się też uczy szybko unikania nieprzyjemnych doznań. Bólu, przykrości, wszystkiego, co się wiąże z jakąś nieprzyjemnością. I to też naturalne. A w życiu duchowym czasem stykamy się z tym, że właśnie musimy szukać nieprzyjemności. I nie jest to zupełnie niemądre oczywiście, bo znamy, wiemy, czym jest asceza i pewne umartwienia. Jest coś w tym oczywiście mądrego, że człowiek celowo się pozbywa pewnych przyjemności, nie dlatego, że one są złe i z nimi walczy, tylko w tym momencie uznaje, że dużo lepiej będzie z nich zrezygnować, bo chce jakiegoś innego dobra. Z przyjemności warto zrezygnować, jeżeli kierujemy się jakimś dobrem. Więc w życiu duchowym szybko doświadczymy tego, że z niektórych przyjemności, że będziemy, niby chcemy unikać złych doznań, a tu się musimy wtłaczać w pewne rzeczy. Niby unikam na przykład nudy, a muszę siedzieć pół godziny w kaplicy czy godzinę. niby nie lubię siedzieć w jednej pozycji na przykład, a tu muszę i tak dalej. I nie zawsze mi przyjdzie mądry przykład do głowy, nie rozumiem, o co chodzi. W sensie tu duchowo przymuszamy się do czegoś, co od dzieciństwa się nauczyliśmy unikać. To jakby trochę trzeba odkręcać i trochę się zgodzić, że nie obwiniaj siebie, że tego nie lubisz. Całe życie pracowaliśmy, żeby tego nie robić. Bo to też mówię dlatego, że czasami mamy wrażenie, że Bóg w życiu duchowym czy w kaplicy chce nas całkowicie odkręcić, całkowicie zmienić i w ogóle zakwestionować wszystko we mnie, wszystkie potrzeby. A już nie mam co płci, to już jest tragedia. Wszystko chce we mnie wyciąć, wymazać, żebym stał taką pustą kartą. Bóg chce, żebym stanął z całą swoją historią, doświadczeniem, dzieciństwem i tym wszystkim, co mam w sobie, potrzeby i unikanie nieprzyjemności. Więc nie jest dobrze tu walczyć ze sobą, a wszystkim nam się zdarza. Wiem, co mówię, sam też często walczę ze sobą, czy walczyłem, czy walczę. Dziecko też szybko styka z tym, że świat nie wszystkie potrzeby zaakceptuje, czy otoczenie. Mam potrzebę, a mama się nie pozwala. A jeszcze krzyczy i tak dalej, że to jest coś złego. Szybko się uczymy, że nie wszystko można ukazywać, nie wszystko można zaspokajać. I musimy nauczyć się żyć w takim trochę konflikcie, jak sobie poradzić. Czy w takim razie tłumić to w sobie, czy udawać, zakładać jakąś maskę, czy to świat jest zły i musimy kombinować tam, gdzie już znika mama, to już mogę to robić, czy może jest coś w tym na rzecz, cała trudna rzeczywistość. To, co Freud nazywał, ale to był tylko początek, bo tym id, ego i superego, czyli to id, to, co we mnie naturalnie się znajduje, najbardziej jakieś pierwotne nawet mechanizmy, łącznie z instynktem seksualnym. No i potem superego, kultura, wszystko wychowanie, które mówi, tego nie wolno absolutnie w żaden sposób. No to co? A jak to we mnie jest? Przyznałeś. Trudno i po dziś dzień się do końca życia zmagamy, nawet w małżeństwie. Czasami jest trudne zmaganie, bo małżonek może chcieć czegoś, a wie, że druga osoba tego nie chce. Czy przyznać się, czy nie przyznać, czy zostanie ośmieszony, czy właśnie przyjęty z tym, jak z tym żyć. Trudna rzeczywistość. I w życiu duchowym też przyjdę ze swoimi potrzebami, a tu słyszę, są i przekazania, i jest pewne rzeczy, przez które Bóg mówi, to nie jest dobre. Tego lepiej nie robić. To rodzi konflikt. Konflikt, z którego możemy wychodzić w różne rzeczy, wpadać w jakieś mechanizmy obronne i w duchowości też. Możemy tworzyć pewne mechanizmy obronne i tak naprawdę przed Bogiem uciekać, a możemy to nazwać nawet pobożnością. Dewocja jest zniekształceniem duchowości, a ktoś może całe życie żyć, mając wrażenie, że tak jest blisko Boga i wszystko robi, co Bóg chce. Tylko gdyby posłuchał Boga, mogłoby się okazać, że absolutnie Bóg chce zupełnie inną rzecz. Ale tego lepiej nie słuchać, bo jak już tak wymyślałem, to lepiej przy tym tkwić. Czy uczymy, że jest część rzeczy, które mamy wspólne wszyscy, a część rzeczy indywidualne. Ja mogę robić coś, czego ty nie lubisz. To też dla dziecka może to być odkryciem, bo najpierw ma wrażenie, że skoro ono lubi, to wszyscy lubią. I w naszych relacjach też tak być. Może też być zdziwiony, że żona nie chce przyjąć tego, co on. Przecież on to lubi, więc musi i ona to robić. Czasem dopiero po wielu latach zdziwienie, jak ona mogła tego nie lubić. Szkoda, że nie wiedziała. Dziecko nie jest od urodzenia altruistyczne, nie kocha od urodzenia. Od urodzenia dziecko jest małym egoistą. Każdy rodzic, który się zdecydował na posiadanie dziecka, wie, że urodzi małego, małą egoistkę. Egoistę. Trudno, żeby rodzic się dziwił. Jak urodziłam dziecko na miesiąc i tylko myśli o sobie, o jedzeniu i spaniu, ale mi się trafiło dziecko. Każdy rodzic dokładnie wie, taki jest sekret. Dziecko będzie myślało tylko o sobie. Zanim zacznie zauważać mamę, poza tym, że mama jest obiektem spełniania potrzeb, że zacznie zauważać w niej jej potrzeby, że może w nocy pomyślał, że nie płakać, bo mama wstanie, no to mama muszę poczekać odpowiednio długo. I każda mama wie, i ma, decydując się na dziecko, wie, że taki jest naturalny proces. Dlaczego to mówię też w taki sposób? Czasami my zapominamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że On też dobrze wie, jacy jesteśmy i że wcale nie jest zadziwiony, jak możesz być egoistą. On wie, że jesteśmy i możemy być. Daj nam dużo czasu i cierpliwości, żebyśmy uczyli się z tego wychodzić. Tak jak dobrzy rodzice pomagają dziecku z tego wyjść, ale nie oczekują i nie łudzą się, że to wyjdzie, że to się uda po miesiącu, roku, dwóch, pięciu i 15 jest mało. I więcej. Powoli. Więc Bóg też jest cierpliwy i w duchowości nie warto myśleć, że potrzebuje ode mnie więcej niż mogę dać. Czasami dajemy sobie taką miarę, że się od razu zniechęcamy na starcie. Bóg wie, ile może ode mnie oczekiwać. I tak jak dobry rodzic zawsze oczekuje właśnie tyle, ile jest najlepiej. Nie za mało, bo mi się nie rozwijał, i nie za dużo, bo mi też się nie rozwinął, tylko zrezygnował. Dostosowuje, każdy dobry rodzic dostosowuje oczekiwania do rozwoju. I w duchowości Bóg działa na nas dokładnie tak samo. Dostosowuje. A my czasem się łudzimy i zniechęcamy, bo minął miesiąc, a nic się nie zmieniło. Poczekaj 30 lat. Osobowość w nas się będzie kształtowała całe życie. Tak samo duchowość. To jest coś, co zwróci, na co zwróci uwagę w pewnym momencie życia. I to nie będzie nigdy momentu, kiedy to już się ukończy. Tak jak z osobowością, nie będzie momentu, że ona już się zamknie, już domknie, już jestem sobą w pełni. To by oznaczało, że zamykają się pewne możliwości rozwoju, a one w nas będą do końca życia. Te wszystkie teorie, powtórzę jeszcze kilka rzeczy, które warto z tego wyłowić, pokazują, że w każdym z nas po pierwsze są jakieś cechy. Mamy jakieś cechy. Cechy zachowań, że częściej się zachowujemy tak, a nie inaczej. Mamy jakieś mechanizmy uczenia się, że dużo łatwiej uczymy się tego niż tamtego, tego. Te postawy zostały w nas włączone. Sposób naszego odczuwania jest subiektywny. Nieobiektywny, choć tak się często łudzimy. Póki myślę, że myślę obiektywnie, to i w małżeństwie się nie dogadamy. Cały czas myślę, że w zasadzie druga osoba tylko powinna wreszcie przyjąć moją prawdę, bo to jest moje zdanie, ja się z nim zgadzam. I nie wiem, dlaczego ta druga osoba tego nie rozumie. Dopiero kiedy pomyślę, że jestem subiektywny, odkryję, że druga osoba też może mi czegoś szukać. Wzajemnie bardziej obiektywnego. Ważny też wpływ na nasze zachowanie ma nieświadomość. To Freud jako pierwszy pokazał, ale to nie tylko on. To też dobrze sobie uświadomić w duchowości. Będą pewne rzeczy, których w sobie nie będziemy rozumieć. Może niektóre z czasem uświadomimy sobie, niektórych nie. Są po prostu, zachowam się taki nie wiem dlaczego. Albo chcę tego nie wiem dlaczego. Warto szukać, ale pewnie nie wszystko znajdziemy. Mamy dużo mechanizmów obronnych, wyniesionych z dzieciństwa i będziemy się bronili i przed sobą samym, i przed innymi ludźmi, i przed Bogiem. Bardzo często, jak już się uczyliśmy jednego sposobu obrony, to po co wymyślać inny? To już przyłożymy je i do siebie, i do sąsiada, sąsiadki, męża, żony i do Pana Boga. Najczęściej nikt się nie lubi bez potrzeby uczyć, zwłaszcza my mężczyźni, niepotrzebnych rzeczy. Jak już umiemy i działamy, to po co więcej? Różne są mechanizmy, takie jak na przykład wyparcie. Wypieram coś, co mi nie pasuje. Udaję, że tego nie ma. I mogę tak dobrze udawać, że naprawdę już zapomniałem, że to jest. Usuwamy ze świadomości to, co się wiąże z lękiem, niepokojem i wobec Pana Boga tak samo. Czegoś mogę w Nim dać, udaję, że tego nie ma. Ale to zawsze zostanie we mnie, pozostanie we mnie nieufność. Dopóki sobie tego nie nazwę i nie zobaczę, przed czym uciekłem, to zawsze będę nie ufał Bogu, bo coś we mnie, będę przed Nim stanął bez czegoś, bez jakiejś części mnie, która się schowała ciepła i udaje, że tego nie ma. Chcę dobrze pomyśleć, czego się boję ze strony Boga. Zaprzeczanie. Projekcja. Często znamy z czegoś takiego, z takich doświadczeń, że przerzucamy na drugą osobę swoje własne intencje, czy myśli, czy motywy działania. Dziwne, ale i też czasami na Pana Boga. Bo jeżeli ja tak się zachowuję z jakiegoś powodu, to wydaje mi się, że jak inna osoba też się zachowuje, to ma taki sam powód. A powód zachowania tej osoby może być całkowicie inny. Ale mogę tego nie uznać i wiem, że to czujesz, bo takie zachowanie widzę. I przeniesione na Boga może stworzyć Boga, przed którym rzeczywiście można się bać i uciekać. Skoro On milczy, a ja milczę wobec osób, na które się gniewam, których nie lubię, które mnie drażnią, przychodzę do kaplicy i Bóg milczy, no to wiem dlaczego. Ja go drażnię, On mnie już nie kocha. Mam gotowy mechanizm, mniej lub bardziej uświadomiony. Tak, wiem co Bóg chce mi przez to powiedzieć. Ja nawet się wzruszyłem, na modlitwie płakałem, a tu cisza. Dobrze wiem, nic Ci może nie obchodzi. Bo ja bym tak właśnie się zachował w takiej sytuacji. Bóg jest zawsze całkowicie inny od nas. Pismo Święte nam to podkreśla wiele razy, że myślenie ludzkie nie jest myśleniem Bożym. Więc kiedy doświadczamy jakichś cierpień, chorób, nie zrzucajmy automatycznie, że Bóg nas każe, a to jest tak częste myślenie. Okropnie częste. Nigdy byśmy tak nie pomyśleli o naszym przyjacielu, że pewnie każe dziecko swoje specjalnie, katuje, żeby je czegoś nauczyć, albo za karę, bo nie posprzątało pokoju, to teraz będzie męczył. Nawet o przyjaciela tak nie myślimy, o Bogu czasami tak. To jest kara Boża, tak łatwo powiedzieć kogoś. Bóg Cię teraz doświadcza. Dziecko Ci choruje, Bóg Cię doświadcza. Okropny Bóg z tego wychodzi. Więc to dobrze przemyśleć, żeby nie wrzucać na Boga swojego myślenia. To może też na razie tyle. Potrzebujemy, żeby wiedzieć, co w nas jest, musimy poznać. Poznawanie. Poznawanie, znowu cały szeroki temat, w poznawaniu jest mnóstwo błędów poznawczych, które możemy wpadać. Jezus mówi, jeśli kto chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Tylko pytanie, kogo się wyrzekam? Jak nie wiem, kim jestem, to nie wiem, czego się wyrzec. Mogę się wyrzekać nie tego, czego trzeba. Poznanie siebie bez poznania Boga prowadzi do rozpaczy, natomiast poznanie Boga bez poznania siebie prowadzi do pychy, tak powiedział Pascal. Mistrz Eckhart powiedział, że aby poznać istotę Boga w Jego wielkości, trzeba najpierw poznać istotę samego siebie w swojej małości. Jako, że nikt nie pozna Boga, kto wcześniej nie poznał siebie. Często boimy się siebie poznać, bo boimy się, co tam znajdziemy. Jak znajdziemy w sobie małość, byle jakość, to się przerażamy. A przecież w tym jeszcze bardziej można się zachwycić miłością Boga. Że On mnie kocha, wiedząc o mnie to wszystko, to ja w sobie odkrywam. Wydaje mi się, że Bóg nigdy o mnie nie wiedział, teraz się, no, gdyby On wiedział o mnie to, co teraz, to by pewnie nigdy mnie nie pokochał. Bóg wie wszystko, na Niego nie ma czasu, więc to ja odkrywam, na Niego to nie jest odkrycie. Więc jeżeli odkrywam swoją małość, to jeszcze bardziej mogę poznać wielkość Boga. I to, że on tę małość moją przyjmie. To nie będzie strachu. Chyba, że właśnie podchodzimy, że oczekuję, muszę w sobie odnaleźć coś wielkiego. To jest pewnie ta pokusa pychy, która też od złego ducha pochodzi. Szukanie w sobie Boga. Cieszę się tylko z wielkości w sobie. Z tego jestem dumny. A nie doceniam małości. W dziecku widzimy, jak piękna jest małość. Czasami szkoda, że ona wyrasta później. W tym poznaniu siebie bardzo dobrze, kiedy umiemy nie wpadać w skrajności, w które zły duch będzie nas wrzucał, szczególnie w drodze duchowej. Od razu, jak zaczniemy bardziej się rozwijać duchowo, to nam się też bardziej zainteresuje. Dwie skrajności, jedna optymizm, druga pesymizm. Dwie ślepoty, dwie głupoty, tak naprawdę nawet trudno powiedzieć, która jest większa. Czasem nam się mówi, bądź optymistą, ale konsekwentnie popatrzmy na to słowo. Jeżeli optymizm udaje, że nie ma zła, wszystko będzie dobrze. A skąd wiesz? Nie da się, nie popadając w jakieś absurdy, uważać, patrzeć na świat tylko optymistycznie. Bo w świecie jest zło. To nie jest mądre spojrzenie. To jakbym udawał, zamykał oczy na całe zło. Tylko wtedy też nie reaguje na to zło, bo udaje, że go nie ma. A to nie jest dobra postawa. Zło trzeba zobaczyć, żeby się wobec niego stosunkować. I tak samo w spojrzeniu na siebie. Dobrze zobaczyć, nie patrzeć na siebie optymistycznie, bo tego się długo nie utrzyma. Zły duch często będzie chciał najpierw mi mówić, że jestem idealny, wspaniały, model pod każdym względem, bo im wyżej mnie podniesie, tym mocniej potem boli zrzucenie na ziemię. I zaraz potem usłyszę, że jestem dno zero do niczego. Przykro na ciebie patrzeć. A potem znowu ideał i znowu. I tak nas poobija początku. Realizm to jest zobaczenie, tak, jest we mnie słabość, grzech, brzydota, wiem, widzę to i jest we mnie piękno, dobro, wspaniałość. Widzę jedno i drugie, znam swoje możliwości. Wiem, że potrafię Cię kochać, ale potrafię coś Cię zamieć. To realistyczne spojrzenie jest pewnie niekonieczne, po prostu nieodłączne, żebym mógł się rozwijać. Żebym zobaczył w sobie i dobro, i zło. Nie udaj mi, że nie ma tego, czy nie ma tamtego. To będą dwa kłamstwa. Spójrz realistycznie, tak jak oceniamy nasze możliwości. Dobrze oceniać realistycznie, czy przy wyborze zawodu dokładnie to samo chodzi. I jeszcze jedną rzecz wtedy odkryjemy w tym realizmie, że dobro jest ważniejsze od zła. Zło samo w sobie nie ma wartości. Dobro ma. Więc jeżeli popatrzę w ten sposób, to widzę w świecie i dobro, i zło. Widzę. Bardzo mnie boli. Każde zło zachwyca mnie dobro. Ale widzę, że nawet gdyby tego było porówno, to dobro jest ważniejsze. Zło kiedyś zniknie, a dobro zostanie. Tak jak dobry rodzic widzi w dziecku każdą głupotę i zło, ale wie, że dobro w tym dziecku jest i do końca życia wie, że to dobro się będzie rozwijało i ma szansę się rozwinąć. Dobry rodzic ocenia dziecko na pod kątem zła, dobra, a nie zła. Nie udając, że tego zła nie widzi. Ale dobro będzie zawsze najważniejsze. Więc Bóg jest tu doskonały pod tym względem, jest naszym rodzicem. Więc On na mnie patrzy pod względem dobra. Nie udając, że zła nie ma, ale ono nie jest tak istotne, jak mi się wydaje. Dużo ważniejsze dobro. Oczywiście, im więcej nas zła, tym trudniej nam walczyć o dobro. To jest inna rzecz. Ale każde dobro ma swoją wartość, niezależną od ilości zła. Tak samo jak macie dobro, czy nie wiem, gdzieś w jakimś pomieszczeniu jest coś cennego, to niezależnie ile tam dorzucicie śmieci, to ta rzecz nie straciła swojej wartości przez ilość śmieci wokół. Bo wartość dobra nie zależy od ilości zła. I dobrze też tak na siebie popatrzeć. Jest w Tobie we mnie dużo dobra, jest też i zło. Często w rozwoju duchowym skupiamy się, bo zły duch chce nas tak pchać. Przede wszystkim na złu. Jakbym poprosił tu Was o wymienienie siebie też. Wymień mi 10 swoich negatywnych cech. No, żaden problem. A wymień 3 dobre. Uja, ale trudne. Często tak jest. Nie umiemy w sobie docenić dobra, zło widzimy. Nie jest dobrze zapomnieć o tym złu, ale nie odmieniajmy, nie odwracajmy proporcji. Dobro jest ważniejsze. Trudno to jednak nie dotknąć też przy poznaniu. Znowu kolejnych konkretnych błędów, które wpadamy, one też przeniosły się na naszą duchowość. Dlatego nazwę te, które moim zdaniem są najważniejsze. Mamy w sobie taki mechanizm mocno zakodowany potwierdzania własnych przekonań. Jak założę sobie jakąś hipotezę wejściową, to najmądrzej by było ją zanegować i sprawdzić, czy ona działa, czy nie. A my czasami szukamy potwierdzeń. I tak można całe życie, a to może być zła hipoteza zero. Wyjściowa. Przykład. Absurdalne. Czemu nie? Wymyślam sobie, że na przykład to, że słońce wschodzi, w potocznym rozumieniu oczywiście, zależy od tego, czy ja rano wstanę i wypiję herbatę. Mogę sobie tak wymyślić, bo dotychczas tak działało. Wstanę rano, piłem herbatę i potem było słońce. A nawet jak zachmurzenie, ale było. Jutro też to sprawdzę i też wypieram herbatę, żebyście mieli słońce, bo szkoda stracić dzień. I zauważcie, gdybym... To jest przerysowany przykład. Oczywiście, wiem, głupi, ale na tym, na przerysowanych czasem lepiej widać pewne rzeczy niż na takich bardziej subtelnych. Całe życie mogę tkwić w takim przekonaniu i stresować się tylko, żebym nie zaspał. Muszę tą herbatę wypić dla dobra ludzkości. Dużo sensownie by było zanegować to. Jutro nie wypiję specjalnie herbaty i zobaczę, co ze słońca. Wtedy jeden taki eksperyment może stwierdzić, złe było moje założenie. I szuka następnego. Ale najczęściej zamiast negować, weryfikować, to potwierdzamy. Czyli mąż, jak wie coś o żonie, na przykład, że jest jakaś tam, już nie będę to nazywał, to chociażby ona 100 razy się zachowa inaczej, to czeka na ten jeden moment, który to potwierdzi. Bo nie powiem, mam potwierdzenie. A na to jak proporcja jest z kolei innego. Nieważne, ale tam jeden jest. A poczekam jeszcze 100, to będzie drugi. O tyle to jest istotne, że zobaczcie, jak wiele rzeczy będzie się za nami ciągnąć. Jeżeli coś o sobie też myślisz, to możesz nie dać rady się przekonać nikomu, nawet Bogu, że jest inaczej. Jeżeli Bóg mówi, przebaczam ci, jeżeli ty sobie nie chcesz przebaczyć, uważać, że nie zasługujesz na przebaczenie, to nawet Bóg jest bezradny. Jeżeli uważasz, że jesteś zerem, do niczego Bóg cię nie może kochać, to choćby chciał nosić cię na rękach, w cudzysłowie, bo tego nie fizycznie nie robi tu na ziemi. Ukrywa się, ale ty tam do niego, bo nie może cię zmusić. Więc dobrze zobaczyć, ile jest takich przekonań, które mamy w sobie potwierdzane od małego o sobie, czy o innych ludziach, czy o Bogu, które mogą być zupełnie niezgodne z prawdą i warto je zanegować, sprawdzić, może jest inaczej. Jeżeli uważam, że jestem znowu na przerysowanym zupełnie do niczego, nic nie potrafię, jak łatwo to sprawdzić? Skoro mówię, że nic nie potrafię, no to może jedną rzecz zrobię, już nie działa. Coś potrafię. W małżeństwie najwięcej głównie są. Ty zawsze, ty nigdy. To łatwo sprawdzić. Samo spełniające się przepowiednia do tego się często dołączy. Taki mechanizm, że jeżeli wiem, że tak będzie, to nie dość, że jestem do tego przekonany, to jeszcze moje zachowania będę wybierał takie, które to potwierdzą, prędzej czy później. Czasami horoskopy na tym bazują. Jak się dowiem, że w tym tygodniu spotkam kogoś ciekawego, Normalnie bym na ludzi założył autobusie, to gdzieś nie zwraca uwagi, ale w tym tygodniu każdy to jest ten potencjalny ciekawy. I teraz znajomości w tym tygodniu mogę zawrzeć, no i się zgadza, po prostu. Miał rację. Tylko bym tego nie przeczytał, to bym nie poznał, bo się zachowywał jak zwykle na przykład. Bywa tak, że coś sobie ustalamy i potem realizujemy to i na końcu mówię, no miałem rację, bo tak się stało. Nie nadaje się na świętego, proszę, rzeczywiście się nie nadaje. Na męża, że ona też się można uznać, że się nie nadaje i potwierdzić. Dochodzi jeszcze jeden do tych wszystkich rzeczy czynnych, które się trochę zastanawiam, czy poruszać, czy nie, bo to skomplikuje tę sprawę. Na razie tak pomijam. Domyślacie się? Płeć. Mężczyźni, kobiety. Wiem, że jest gender, wiem, że te różne rzeczy i tak dalej. Jestem przekonany i widzę to od małego, że kobiety i mężczyźni się różnią, ale od razu mówię, że nie patrzę tu, staram się nie patrzeć tak bardzo schematycznie. Staram się, może mi czasem nie wyjść. Wiem, że każda kobieta jest inna, więc nie wrzucam wszystkich kobiet w jeden worek, tak samo wszystkich mężczyzn. Choć mężczyzn mniej by się uraził niż kobiety w tym przypadku. Też nie próbuję powiedzieć, że kwestia płci, bo to próbuje gender pokazać, że płeć to nie jest tylko kwestia tego, jak moje ciało wygląda, ale tego, czego doświadczyłem w dzieciństwie, w środowisku i tak dalej. Bardzo ważny aspekt, rzeczywiście czasami zapominamy. Pod warunkiem, że gender nie zaprzecza podstawowej płci. A byłem kiedyś przez dwa dni na studiach gender studies przez pomyłkę. I to były studia feministyczne, których mi próbowano powiedzieć, ja skończyłem psychologię wcześniej, że płeć mózgu jest taka sama u mężczyzn i kobiet. No absurd, to już widać po niemowlakach, że się inaczej zachowują. Więc ktoś zanegował całą psychologię, wszystkie badania, konkretnie bardzo prowadzone, spisywane. Nie, bo wszyscy jesteśmy, to jest kwestia tylko jakąś zabawkę dziecko wciśniesz, takie będzie. No nie upraszczajmy. Dlatego jest pewien błąd wobec gender, bo on trochę też pokazuje, jest w nim mądrość, pokazuje przez pokazanie wpływu środowiska, ale nie można przerysować i teraz zastąpić w zasadzie naszego ciała, uznać, że to nieważne, co masz i jak, gdzie. Ważne, czy nosiłeś sukienkę, czy nie. Więc zdaję sobie sprawę z tego aspektu, ale mówiąc, jednak tak jak się rozmawia, czy z małżeństwami, czy z ludźmi, czy wiecie po sobie, jednak pewne rzeczy o mężczyznach, kobietach można powiedzieć, choć dany mężczyzna może mieć mnóstwo kobiecych cech, dana kobieta męski, każda kobieta inna. Wszystkie te założenia w każdym tym mówieniu biorę pod uwagę. Ale pewne rzeczy o kobietach można powiedzieć śmiało, na przykład, to pewnie już takie najbardziej wyraźne. Kobiety częściej płaczą. Próbujcie mi dowodzić, że tak nie jest. Przedstawcie mi badania, bo ja wiem, że tak jest. I nawet jak dana kobieta płacze mniej, to jednak statystyka pokazuje, że kobiety częściej płaczą. Jestem o tym przekonany. Więc o taki rodzaj mówienia mi chodzi. Nie po to, żeby wszystko dookreślić, tylko pokazać pewne kierunki, które w nas są. I w małżeństwach, jak się czasami porozmawia, to się okazuje, że dziwnie, każdy mężczyzna, kobieta jest inna. Czasami te miejsca niedogodnienia są prawie takie same u wszystkich małżeństw. Dlatego ten cały rozwój osobowy i duchowy będzie cały czas się wplatał też nasza męskość i kobiecość. To jest o tyle istotne, że próbujemy czasami, zwłaszcza w rozwoju duchowym, w dobrej wierze, to w sobie zanegować. Uważać, że Bóg w zasadzie chce, żebyśmy zapomnieli o płci przed Nim. Teraz, żeby mężczyzna się modlił tak, jak to nie jest dla mnie zupełnie naturalne, że mężczyzna teraz ryczał, płakał na modlitwie. Fajnie było, chciałbym czasem, ale nie wychodziło. Od kobiety, czasem kobieta ma wrażenie, że się oczekuje teraz, że ona w ogóle zapomni o wszystkim, wyłączy myślenie i zatopi się, patrząc w jeden punkt. A w niej mózg cały czas coś kombinuje, porównuje, jaka okropna modlitwa, jestem męczony, bo nie roztopiłam się w jednym. Byłam rozproszona na modlitwę. Dziwiłbym się, jakbyś nie był. To już jest. Niezła szkoła, żeby nie być rozproszona. Czasem się zniechęcamy, bo skoro byłam rozproszona, to modlitwa do niczego Panu Bogu się nie podobała. A jeżeli byłam tam jako kobieta, z tym wszystkim, co przeżywam, to nie wy wymyśliłyście, jak funkcjonujecie, to Pan Bóg wam dał. Tak samo jak jeszcze kwestia hormonów. To też nie wy sobie wymyśliłyście, to jest. Dzisiaj chciałem się czuć inaczej, jestem rozdrażniona, chciałbym tak pięknie się słodko modlić, a odwrotnie wszystko. I zasad to może lepiej się nie modlić, bo dzisiaj się Panu Bogu nie podoba. Przecież On cię taką stworzył. On chce, żebyś tam była jako kobieta, właśnie z tym, co teraz czujesz. Podlewam się na niego. Pokaż mu, jak się teraz złość. Księga psalmów, którą się w Kościół po dziś dzień modli księża też. Właśnie pokaż, ile tam jest złości do Pana Boga. Ile pretensji, ile żalu, ile smutku, radości też. Wszystko, całe nam ma uczuć. Dobrze na modlitwie stanąć jako mężczyzna, kobieta. My mężczyźni, znowu pewne uproszczenie, to jest też takiego filmiku fajnie pokazanego, płeć mózg mężczyzny, mózg kobiety. W taki trochę szaleński sposób, ale pewna intuicja pokazana, że my mężczyźni mamy coś takiego, do mnie to trafia, że się potrafimy myśleć o niczym. Ponoć kobiety tego nie potrafią, ja nie wiem, jak wy tego nie potraficie. Ale podobno słyszałem, że nie. Dla nas to jest po prostu i już. Myślę o niczym. Jak się próbuję zapytać, co tam było, jestem przerażony, nie wiem, co odpowiedzieć. To przecież do kaplicy też tak wchodzę. Siedzę w kaplicy, pół godziny minęło. Jak się pięknie mówiłeś, o czym myślałeś? Nie wiem. Może się zatopiłem w Panu Bogu. I tylko, gdzie ten Pan Bogu? Po prostu bezmyślność. Ale jeżeli ja sobie tego nie wymyśliłem, tylko to we mnie jest, to chyba też tak powinien na modlitwie stanąć. To nie znaczy, żeby całkowicie się temu poddać, nic z tym nie robić. Ale też nie walczyć ze sobą. A często tak jest, że walczymy ze sobą. Duchowość, jak już wchodzimy na drogę duchową, to cała droga cielesna, psychiczna staje na przeszkodzie, musimy ją zwalczyć. I potem wszystkich w zasadzie trzeba by nie będę tego nazywał nieładnie, pozbawić płci i to tacy idealni chrześcijanie. Takie cherubinki bezpłciowe. Nie o to chodzi. Pan Bóg aniołów sobie stworzył, mają, spokojnie, oni nie mają płci. A nas chciał z płciowy. Więc nie bądźmy aniołami. I tak nie będziemy. Uczucia. Ta kobieta mężczyzna czasem się nią przeplata już po tym wstępie. Poza poznaniem takim bardziej racjonalnym są w nas uczucia. Wszyscy o tym wiemy. Podstawowe takie rozróżnienie, znowu nie bardzo odkrywcze teoretycznie, ale w praktyce konfesjonał czy rozmowy cały czas pokazują, że mimo wszystko z tym się zderzamy. Mówię, nic odkrywczego, nie ma uczuć dobrych i złych. Niby wiemy, ale jak często się spowiadamy z tego, że się złościłem. Albo, że miałem złe uczucia. To mamy mocno zakodowane. Trudno się tego pozbyć. U nas nauczono, że są uczucia złe i dobre. Uczucia nie podlegają moralnej ocenie, przecież nie ja je sobie wymyślam. Poza tym, co innego jak ja podtrzymuję uczucia, bo ja mogę wybierać pewne rodzaje uczuć. To są moje ulubione. Te lubię, tego nie lubię, tego nie. Ale to tak. Mogę się tymi uczami rzeczywiście nie dość, że je w sobie utrwalać, wtedy z uczuć przechodzę w postawę, to jeszcze wybiórczo sobie właśnie brać te, które mi pasują do tej postawy. Wtedy całe życie mogę żyć właśnie złością do innych. Tak, to już jest grzech, ale nie sama złość. Czym jest złość? Bardzo upraszczam. To uczucie pokazuje, że coś jest nie tak. To jest jakiś alarm. Odczytuję sytuację jako niewłaściwą. Rodzi się we mnie złość, która mnie mobilizuje do działania. Strach i złość będą miały fizjologiczne, bardzo podobne mechanizmy. Obydwa mobilizują, żeby działać, coś zrobić. Wyobraźcie sobie miłość bez złości. Kocham cię, ale jak ciebie by ktoś krzywdził, w ogóle na mnie to nie zrobi wrażenia. Nie, ja się nie zdenerwuję, bo jestem wspaniałym chrześcijaninem. Więc choćby ci się działa wielka krzywda, ja będę stał uśmiechnięty i śpiewał hymny, pochwały. Miłość i złość są blisko siebie. Nie ma miłości bez złości, bo jeżeli ciebie mocno kocham, to najmniejsza twoja krzywda mi będzie mocno złościć. Jak zniszczę w sobie złość, to i zniszczę miłość. Bo w pewnym momencie będzie mi zupełnie obojętne, co ci się dzieje. Jeżeli zło jest niszczone w świecie, dzieje się grzech, mnie to nie złościło, to znaczy, że w tym momencie już nie jest wszystko jedno, czy dzieje dobro, czy zło. Czy to jest coś dobrego? Więc dobrze, że mamy w sobie złość. Oby do końca życia w nas było. Jezus się też złościł i to tak porządnie, że nikt do Niego nie podszedł, jak powyrzucał przykupnik ze świątyni. Nie podeszł. Co musiał mieć w sobie jako złość, to pewnie nie widzieliśmy w życiu takiej złości. Inaczej ich tam było sporo. A tu taka cisza zapadła, że tylko nieśmiało się zapytali uczeni w piśmie, jakim prawem to czynisz. Nikt tam nie próbował zlinczować. Jezus miał złość w sobie i pewnie nieraz widząc krzywdy ludzi, złościł się, jak faryzeusze byli na niego zamknięci. Jak człowieka chciał uzdrowić, człowiek rękę wyciągnął, Jezus spojrzał ze złością dookoła. Więc w tym naszym chrześcijaństwie czasem chcemy być bardziej święci od Chrystusa. I tak się nie uda, a wypacza chrześcijaństwo. Jezus miał sobie cały zamiar uczuć. Niezwykłą. Więc złość jest dobrym uczuciem, tylko pytanie, co ja dalej z nią robię. Bo mogę ze złości kogoś skrzywdzić, zabić i tak dalej, a mogę uratować. Za to już odpowiadam moralnie, nie za samą złość. Zazdrość? Podobnie. Zazdroszczę ci czegoś, co mi się też podoba. Czy to jest źle, że podoba mi się to, co i tobie? Czy wszystkim nam się powinno coś innego podobać? Fajnie, że są pewne rzeczy wspólne, które ja i ty lubimy. Też bym to chciał mieć. Nie mam w tym nic do tego. Złe może być, co dalej z tym zrobię. Zostawiam już ten opis uczuć, a pokazałem to tylko po to, nic odkrywczego, ale przenieśmy to na modlitwę i pomyślmy, jak często się obwiniamy, że się czułem zdenerwowany, że było mi smutno, a przecież powinienem się cieszyć na modlitwę. Niby dlaczego, jak mam sobie smutek, że odczuwałem to i tamto i tak dalej, jak to często bywa obecne. Mamy wrażenie, że Bóg chce od nas podcinać wszystkie uczucia. To znaczyłoby, że Mu się nie podoba nasze człowieczeństwo. A nas stworzył z uczuciami. Kobieta łatwiej mówi o uczuciach. My mężczyźni musimy się tego nauczyć. My częściej określamy nasze uczucia na zasadzie ok, nie ok, w porządku, nie w porządku. W zasadzie nam to wyczerpuje, że większość znanych w świecie uczuć. Wykompujecie nam, komplikujecie świat, bo domagacie się rozróżnienia między zirytowanym, poddenerwowanym. I świetnie, że nam to pokazujecie, uczycie nas. Z drugiej strony nie dziwcie się, że my czasami nie mamy pojęcia, o czym mówić. Potrzebujemy się tego nauczyć. I tak samo na modlitwie. Kobieta dużo częściej będzie używała uczuć na modlitwie w zupełnie naturalny sposób, a na mężczyźnie może być ciężko. Mam wrażenie też, że tego od nas oczekuje. Panie Boże, tak się tak dobrze czuję. Wcale się nie czuję już. Co byś tam jeszcze usłyszał? No, fajnie jest, okej. Okay. Żeby mieć poczucie, że Bóg chce właśnie, żeby my tylko o tym opowiadał, a my bardziej wolimy jakąś ideę, jakieś coś zrozumieć, niż właśnie moje tylko uczucie. I z jednej strony na modlitwie się uczymy odkrywania uczuć i przynoszenia im do Boga. To jest nam potrzebne. Z drugiej strony nie ma co się tym zadręczać. Jak nie umiesz nazwać swoich uczuć, to niekoniecznie musi to się pojawić na modlitwie. Tak myślę, nie na każdym. I to samo u kobiet. Z jednej strony jest to piękno, że można tyle uczuć nazywać, bo czasami trochę uczucia zostawić, żeby w tej modlitwie nie być tylko na tym skupionym. Rozwój zawodowy bardzo krótko, ale z 15 minut jeszcze mamy, czy już nie? 10? Z rozwojem zawodowym jest o tyle problem, że nasze czasy są, każde czasy są z wyczyścią oczywiście, ale kilka rzeczy, które są teraz trudne. Jest ogromne tempo zmian, postępu technicznego, zmian cywilizacyjnych. One zmuszają do dużej elastyczności, a nie każdy z nas w sobie musi mieć taką elastyczność naturalną. I czasami rozwój zawodowy będzie wymagał od nas jakoś rezygnacji ze swojej osobowości. I pytanie, co wtedy warto wybrać? Czy dostosować się do tego zawodu i zrezygnować z siebie, czy bardziej być? Nie ma gotowej odpowiedzi. Pewnie czasami warto, czasami niekoniecznie. Cały czas będzie potrzeba kompetencji, poszerzania kompetencji, przekwalifikowania. Gdybyś jak ktoś został ślusarzem, mógł nie być do końca życia. Teraz być może w tym miesiącu jesteś ślusarzem, a za miesiąc już trzeba wymyślić nowy zawód. Bardzo trudne jest. Coraz częściej filozof indywidualny będzie włączony w interesy firmy. Że firma czy jakaś organizacja może nie pozwolić na rozwój indywidualny, bo się nie opłaca. Tam, gdzie się opłaca, pozwoli, tam, gdzie się nie opłaca, nie pozwoli. I to też może być dla nas dylemat, bo nie zawsze mam możliwość po prostu sobie zmiany, zmienienia firmy. Bardzo podniósł się standard życia, oczywiście nie wszystkich, ale jednak wiem tak statystycznie. Co z jednej strony jest dobre, z drugiej strony nakręca nam pewne potrzeby, których nie mieliśmy wcześniej. Rzeczy, bez których moglibyśmy śmiało żyć, teraz się wydaje, że bez nich nie można. Ktoś ta reklama nam podpowiada i tak dalej. Jest nadprodukcja, ktoś to musi kupować. Kupujemy mnóstwo rzeczy niepotrzebnych, a na to trzeba zarobić. I to jest kolejny stres, że musimy cały czas szukać tego rozwoju, między innymi po to, żeby zaspokajać potrzeby, które nie są koniecznie naszymi takimi bezpośrednimi potrzebami. A im bardziej potrzebuję pieniędzy na te dodatkowe, tym większy stres, że nie wyrzucą, że nie znajdę pracy. Taka mentalność kredytowa, ja tu nie próbuję oceniać, czy to jest dobre, czy złe, tylko opisuję konsekwencje. Powoduje, że uczymy się tego, że można mieć wszystko zaraz, ale koszty tego bywają duże. Właśnie na przykład duży stres, czy nie stracę pracy, czy to wszystko się na chwilę nie posypie. Niby jest tam ciągnięcie ręki dobrze. Z tej strony, kiedy wiedzieliśmy, że na coś trzeba zapracować. Teraz może to się trochę rozmywać, więc te kredyty też w jakiś sposób obracają się przeciwko nam. Potem mogę nie myśleć o rozwoju wcale zawodowym, tylko jak się w ogóle utrzymać. To nie może nie być rozwojem, tylko dostosowywaniem się tylko i wyłącznie do warunków, a nie ma w tym żadnego rozwijania. Albo wręcz przeciwnie, nie mogę się rozwinąć, bo muszę szybko zmienić pracę na inną. Coraz trudniej o pewne uznanie w zawodzie, które kiedyś było bardziej oczywiste. Jesteś w czymś dobry. A teraz, sięgając do Wikipedii, czy do internetu, ja mogę mieć w danym momencie tyle samo wiadomości, co ten przywołany ślusarz. To sobie poczytałem o tym na forum i wiem, że to się robi tak i tak. Coś, na co on pracował całe życie, co wie, ja sobie przeczytałem 3 minuty i wiem, że to się nazywa tak, a to się robi tak. to powoduje, że dużo mniejsza jest satysfakcja z wykonywania zawodu, że nie mamy często, nie macie poczucia, że jestem w tym dobry, jestem dobra. To łatwo się zniechęcić. Poza tym jest taki dziwny mechanizm, znaczy może nie jest dziwny, tylko nie zawsze sensowne, racjonalne słowo nie zawraca, że sukcesy zawodowe przenosimy automatycznie na myślenie osoby. Mąż, który nie ma pracy, stracił. Może się zdarzyć, że żona utrzymuje od razu ma poczucie, że jest do niczego mężem, bo mąż powinien utrzymywać rodzinę. Mówię, na tym przykładzie to może działać w dwie strony, ale na tym jest częściej. Uderza to w męskość, poczucie męskości, że jestem nie męski, nie utrzymałem rodziny. I co z moją osobowością? To zniechęca do wszystkiego. Gdzie tu rozwój duchowy, to nie ma na to miejsca. Ja teraz jestem niespełniony, całkowicie się męczę jako mężczyzna. Unieszczęśliwiam przez swoje siebie i bliskim. A do Pana Boga też tylko mogę być żal. Więc bardzo trudne sytuacje. I dobrze próbować się z tego wynieść, że mogę być świetnym w jakimś zawodzie, ale tak zawodu nie, pracy nie znaleźć. To nie jest takie oczywiste. Żeby tak łatwo nie przyłączać, wiem, że to się łatwo mówi. Gorzej z odczuwaniem. To, że nie masz pracy, nie świadczy, że jesteś zły. Wiecie, jak to bywa z pracą. Czasami jest to kwestia szczęścia, czasami kwestia jakiejś znajomości. Ktoś może mieć tą pracę, w której jest bardzo słaby, ja mówię, dużo lepsza, albo ma znajomości, a nie. Więc możemy się w jakimś zawodzie nie spełniać, tylko dlatego, że takie są czynniki zewnętrzne. A to nie znaczy źle o nas samych. A niestety, tak jak jeszcze raz mówię, bardzo często to się łączy. Od razu sami siebie źle oceniamy przez to. To nie wprost o zawodzie, o rozwoju zawodowym, ale myślę, że to w tych warunkach społecznych to wchodzi mocno w relacje. Teraz dużo trudniej naprawić jakąś rzecz, niż ją wymienić na nowo. Kiedyś, jak się coś miało, to były warsztaty, chodziliśmy, naprawialiśmy to czasami całymi latami, o to się dbało, się troszczyło. A teraz po co się męczy? Wyrzucam, kupuję nowe. To też wpływa na nasze myślenie i o sobie, i o innych ludziach. Ja takim samym jestem elementem pracy. Jak coś nie zadziała, po co się ma kierownik ze mną męczyć? On mnie wymieni na nowego. On o mnie nie walczy. Nie naprawię, bo po co? Mogę się poczuć rzeczywiście jak taki odrzucony do niczego, ale to nie jest prawda o mnie, tylko tak zostałem traktowany. Też siebie możemy tak traktować. Z żoną, mężem już się nie dogaduję. Po co się męczyć? Wymienimy na nowe mowy. Przykre, ale to w nas jakoś pewnie zostaje też. Świadomie albo nie. Ciągle dzwoniący telefonem komórkowym. Ciągła dostępność. Tyle w tym niecierpliwości. Dlaczego on nie odebrał? Przecież już dzwonił przez pół minuty. Kiedyś czasami tydzień nie mogliśmy się dodzwonić. No i było go w domu. Teraz oczekuję, że będzie już natychmiast na wyciągnięcie ręki. I z tym też się ciężko żyje. Złego rozumienia duchowości, może tak, czy religijności duchowości. Czasami duchowość się kojarzy z pewnym rodzajem zaliczania. Muszę być najdłużej w bitwach, muszę coś zrobić. Dla nas mężczyzn zwłaszcza to jest wygodne, bo my lubimy wiedzieć, że stąd dotąd przekopałem, zrobiłem i to jest zrobione. Lubimy poczuć, Kobietom łatwiej czasami coś robić, co po prostu się robi. Nie musi być widać tak od razu efektów, a my potrzebujemy tych efektów. Więc i w duchowości byśmy chcieli jakby szybko wymieniać. Odmówiłem 3 różańce, to chyba dobrze, nie? W zeszłym miesiącu miałem tylko 2, a teraz już posłuchałem się do przodu, niestety. Nie o to chodzi w duchowości. To jest jedna z takich pułapek. Chodzenia, łapania kolejnych nabożeństw. Bywają osoby, tu już jest czasami zaburzenie też psychiczne, które jednego dnia biegają, mają cały grafik kościoła, gdzie są 6 święte czy nabożeństwa, biegają dnia do drugiego. Poszukiwanie na modlitwie przede wszystkim doznań, uczuć i ocenianie modlitwy przez uczucia. Pułapka, bo wydaje mi się, że modlitwa była tak wartościowa, jak ja teraz czuję. Czuję się byle, jak mówią modlitwie, modlitwa byle jak. Nie ma takiego przełożenia. Wyobraźmy sobie relację, jeżeli druga osoba dla mnie zrobiła coś, bo miała na to ochotę. Cokolwiek. Kupiła mi ciastko, bo sama raz zjadła i przy okazji albo kupiła 2 i już wiedziała, że jednego nie da rady, to mi przyniosła. Albo w ogóle po prostu miała ochotę na coś i mi to dała. I jest to wartość. Nie próbuję powiedzieć, że nie. A jeżeli ta sama osoba całkowicie nie chciała do mnie przyjechać, była pamięta, zmęczona. W ogóle mnóstwo jakichś kłopotów czy rzeczy i tak dalej. Mimo wszystko poszła, kupiła, przyjechała, przywiozła. Czy to ma mniejszą wartość? Tylko dlatego, że ta osoba mniej chciała i mniej w tym odczuwała przyjemności. Może to mieć jeszcze większą wartość. Tamta zrobiła to częściowo dla siebie, bo miała ochotę, a ta zrobiła już tylko dla mnie. I tak może być z naszą modlitwą. Nic nie odczuwałem, bo już się modliłem tylko dla Ciebie. Bo nic mnie tam w kaplicy nie trzymało, wręcz przeciwnie. A kiedy się czuję przyjemnie po modlitwie, może się okazać, że po prostu sobie myślałem, czy jakichś swoich uczuciach doznałem. A często tak łączyłem. Dzisiaj się źle modliłem, bo się tak czułam po modlitwie nieprzyjemnie, czy w czasie modlitwy. Co to do rzeczy? To mogła być dużo lepsza modlitwa. No to nic. To w czasie.